kardynał Wyszyński w czasie panowania komunistów chciał umocnić wiarę w Polsce. Dlatego zdecydował na wędrówkę obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich parafiach Polski. Peregrynacja obrazu trwała 20 lat, z przerwą na 2 lata, kiedy Władysław Gomułka wydał polecenie, aby milicja uwięziła obraz. W czasie uwięzienia obrazu wędrowały po parafiach puste ramy. Były one o większej sile wyrazu niż sam obraz. Gromadziły tłumy ludzi, szykany władz komunistycznych wobec prymasa. Nie ustawały. Zniszczono transport książek prymasa z Paryża. 160 tysięcy egzemplarzy poszło na przemiał. Gomułka uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski na Jasnej Górze nazwał wojną, którą wypowiedział państwu kardynał Wyszyński. Atakował prymasa publicznie, oczerniał, pomawiał. Prymas nigdy nie wystąpił publicznie z krytyką Gomułki. Powtarzał, że za niego modli się, że Chrystus go kocha, bo za niego, tak jak za każdego człowieka, oddał życie na krzyżu. Szykany państwa wobec kościoła i samego prymasa wciąż się nasilały. W 1965 roku na seminarium warszawskie nałożono ogromny podatek. Kleryków wcielano do wojska. Cenzura zaczęła konfiskować nawet listy pasterskie. Zaostrzono politykę paszportową. Prymas nie chciał zgodzić się na poddanie seminariów duchownych inspekcji państwowej. Władze komunistyczne zagroziły ich zamknięciem. Prymas był bezkompromisowy. Powiedział: ja jak pies położę się na schodach mojego seminarium i niech mnie wynoszą. W 1968 roku, w marcu, studenci warszawscy oprotestowali zdjęcie z repertuaru Teatru Dziadów reżyserowanych przez Dejmka. Doszło do krwawych starć studentów z milicją. Wielu młodych ludzi znalazło się w szpitalach i więzieniach. Były to tak zwane wydarzenia marcowe. Prymas opowiedział się po stronie młodzieży. W kościele świętej Anny 18 marca 1968 roku uznał protest młodzieży jako przejaw walki w obronie praw obywatelskich. Biskupi wydali orzeczenie w obronie strajkujących studentów. Pisali, że pałka gumowa nigdy nie jest argumentem dla wolnego społeczeństwa. W liście do premiera Cyrankiewicza apelowali o uwolnienie studentów i zaprzestanie drastycznych metod karania. W roku 1970 w grudniu na Wybrzeżu wybuchły strajki przeciw podwyżkom cen żywności. 14 grudnia do ich stłumienia użyto siły oraz broni palnej. Od kul milicji zginęło 45 osób, a około 1100 zostało rannych. Zaś 3000 osób zostało aresztowanych. Prymas napisał do władz: dekret upoważniający MO do użycia broni jest drakoński i przypomina wojenne prawa żołnierzy gestapo z Wehrmachtu. I przypomina wojenne prawo żołnierzy gestapo i żołnierzy Wehrmachtu. Nie przynosi to chwały partii ani rządowi. Razem z biskupami nawoływał do modlitwy za ojczyznę, za poległych na Wybrzeżu, za rodziny pogrążone w żałobie, za osieroconych, za wszystkich tych, którzy upominali się o swoje prawa obywatelskie, a także za tych, którzy stali się sprawcami nieszczęść i strzelali do bezbronnych. Droga narodu polskiego nigdy łatwą nie była, ale może właśnie dzięki temu jesteśmy narodem z charakterem, napisał Wyszyński. Prymas okazał się człowiekiem opatrznościowym w czasach walki społeczno-politycznej i krwawych zajść w latach 1968, 1970, 1975, 1978. W grudniu 1970 roku do władzy doszedł Edward Gierek, który tolerował obecność Kościoła w życiu publicznym, ale chciał mieć Kościół grzeczny i pod kontrolą. I w praktyce nic się nie zmieniło. Świadczą o tym losy kopii obrazu Jasnogórskiego. Obraz zaaresztowany w 1966 roku nadal znajdował się w więzieniu. Władza wciąż nie godziła się na dalszą jego peregrynację po Polsce. Stałym punktem konfliktów Kościoła z państwem było budownictwo sakralne. Dotkliwy brak świątyń był przedmiotem troski prymasa. W nowych osiedlach nie było kościołów. Tam, gdzie powstawały, były niszczone przy pomocy milicji. W dalszym ciągu kleryków powołano do wojska. Państwowy program wychowania dzieci i młodzieży miał prowadzić do ich ateizacji. Księża nie mieli dostępu do ubezpieczeń społecznych. W 1975 roku, po śmierci kardynała Bolesława Kominka, arcybiskupa Wrocławia, władze państwowe przez pół roku zwlekały z akceptacją jego następcy. Nie godziły się na kandydata wysuwanego przez papieża Pawła VI. Prymas raz w tygodniu, w poniedziałek, jeździł do podwarszawskiej Chruszczówki. Uciekał z ulicy Miodowej, aby w skupieniu pisać listy pasterskie czy memoriały do rządu. Odpisywał też na wszystkie listy, jakie otrzymywał, nawet od dzieci. Ale i tutaj inwigilowała go komunistyczna służba bezpieczeństwa. U sąsiadów, w pobliżu domu, w którym przebywał prymas, rozlokowano punkt stałej obserwacji. Zainstalowano podsłuchy. Prymas tym się nie przejmował. I robił swoje. Czuł się wolny. To irytowało komunistów. Czasami wyjeżdżał na dłuższy urlop. Zabierał ze sobą współpracowników. Niektóre wakacje spędzał z kardynałem Karolem Wojtyłą. Opowiada Dębińska, współpracownica prymasa. Jeździliśmy wtedy dużą grupą. Pracownicy sekretariatu, członkowie Instytutu Prymasowskiego, ojcowie Paulini i kardynał Wojtyła. 3 sierpnia 1976 roku kardynał Wyszyński kończył 75 lat. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup w tym wieku przechodzi na emeryturę. Papież Paweł VI przedłużył mu urzędowanie. Prymas miał mocną pozycję w Watykanie. Tam liczono się z jego głosem. W tym czasie prymas musiał stanąć w obronie robotników, którzy w czasie strajków zostali pobici, aresztowani i wyrzuceni z pracy. Wystosował specjalny list do Edwarda Gierka. Kardynał Józef Glemp, który przez 12 lat był sekretarzem prymasa Wyszyńskiego, stwierdza: zapamiętałem prymasa jako człowieka zawierzenia i wielkiej modlitwy. Nie przeszkadzała mu w tym ani podróż, ani rozmowa, ani posiłek, ani wykonywane zajęcia. Z modlitwy czerpał moc do działania. Modlitwa czyniła go człowiekiem pokory. Cechowała prymasa wrażliwość na drugiego człowieka. Kiedyś jechał samochodem. Na przystanku autobusowym, który mijał na skraju lasu, zobaczył niewidomą kobietę. Poprosił kierowcę, by się zatrzymał. Zabrał ją do samochodu i zawiózł do Warszawy. Dla pracowników sekretariatu był dobrym ojcem. Bardzo się o nas troszczył. Nawet w codziennych, bardzo prozaicznych sytuacjach wiedział na przykład, że przepadam za jabłkami. Mówiła pracownica sekretariatu Barbara Dębińska. I powiada tak: często po kolacji sam mi je obierał, te jabłka, a gdy zjadłam, zmieniał talerzyk i kładł następne. A kardynał Józef Glemp opowiada: zimą 1968 roku Jechaliśmy z prymasem na wizytację parafii do Gniezna. Mieliśmy wypadek. Nasz samochód wpadł w poślizg i rozbił się na drodze w okolicy Krośniewic. Nie odnieśliśmy ciężkich obrażeń. Ja jednak rozbiłem głowę o przednią szybę i miałem rozcięte czoło. Do dziś pamiętam ojcowską troskę i współczucie, jakie okazywał mi prymas Wyszyński. Tak zresztą do niego się zwracałem: ojcze. Prymas Wyszyński mówił do mnie: Józiu, traktował mnie jak syna, wspomina kardynał Józef Glemp, który po śmierci Wyszyńskiego już jako jego następca na urzędzie prymasa Polski mówił w jednym z kazań: był mi tak bliski, był dla mnie ojcem, uczyłem się od niego wiele rzeczy. W domu arcybiskupów warszawskich przy Miodowej kardynał Wyszyński mieszkał w tym samym pokoju, co jego poprzednik, kardynał Chląd. Obok łóżka, przy ścianie stała szafa, stolik z lampą nocną, w rogu krzesło, na podłodze leżał chodnik. W gabinecie obok sypialni było tylko biurko i półki na książki i dokumenty. Zaczynał dzień o godzinie 4 lub 5 rano, odmawiał brewiarz, a potem odprawiał mszę świętą, na którą zapraszał wszystkich pracowników. O 9 było śniadanie. Prawie zawsze byli na nim goście. Wśród nich bywali profesor Władysław Tatarkiewicz z żoną, profesor Jan Józef Szczepański, pisarz Jan Dobraczyński i wszyscy pracownicy sekretariatu. Prymas przy stole był bezpośredni. Potrafił podejść do kogoś i powiedzieć: no, co tam, dlaczego nie jesz, bracie? Albo nałożyć kawałek wędliny na talerz. Tradycją było, że przy stole prymas nigdy nie mówił o sprawach służbowych i przykrych. Po śniadaniu przyjmował gości na audiencjach, wszystkich, którzy o to prosili. Nie zdarzyło się, by komuś odmówił. Kiedyś przyszedł profesor zdenerwowany sytuacją polityczną. Z przerażeniem zapytał: ojcze, co z nami będzie? A ksiądz prymas przytulił go i odparł: bracie, Bóg jest, a ty z nim. Odpowiadał prymas na każdy list. Mówił do sekretarza: z naszego domu nikt nie może wyjść z żalem lub urazą. Po południu jeździł na wizytację do parafii. Lubił spotkania z ludźmi. Kardynał Glemp opowiada: z prymasem Wyszyńskim pracowało się dobrze. Lubił zorganizowaną pracę, był bardzo stanowczy i konkretny, stabilny w osądach, nie zmieniał raz podjętych decyzji. Niezależność myślenia i otwartość w wyrażaniu poglądów należały do cech, które kardynał Wyszyński też bardzo cenił. We wrześniu 1978 roku razem z kardynałem Wojtyłą udał się w podróż do Niemiec. Długo zlekał z wyjazdem. Był rozczarowany postawą biskupów niemieckich, którzy nie odpowiedzieli zgodnie z oczekiwaniami na list 1965 roku. Jednak dla niego ważne było pojednanie zwaśnionych wskutek II wojny światowej narodów, podjęcie wzajemnego dialogu i uznania granic na Odrze i Nysie. Doświadczenia wojny, śmierć jego najbliższych przyjaciół, a także zamordowanie biskupa Michała Kozala w Dachau nakazywały mu ostrożność. Wraz z biskupami odwiedził Kolonię, Fuldę, Monachium, Dachau, Moguncję, Frankfurt. Na uroczystości w katedrze kolońskiej mówił po niemiecku, mówił o jedności duchowej Europy. To przemówienie zostało przyjęte z ogromną życzliwością. Uznano kardynała Wyszyńskiego za wielkiego Europejczyka. Nikt nie przypuszczał, że za niespełna miesiąc prymas Wyszyński uda się z kardynałem Wojtyłą do Rzymu na konklawę i że Polak, kardynał Karol Wojtyła, zostanie papieżem Janem Pawłem II.